czyta Reda Haddad. Chwała najwyższemu Allahowi, powiada Hamed Benengeli na początku tego ósmego kapitulum. Najwyższemu Allahowi niechaj będzie chwała, powtarza trzy razy, namieniając, że wznosi te okrzyki dziękczynne, gdyż Don Quixote i Sancho Panza już wyruszają w pole. Dzięki temu czytelnicy tej uciesznej historii mogą się spodziewać nowych imprez i facecji Don Quixota i jego gierbka. Autor prosi ich, aby zapomnieli o przeszłych przewagach rycerskich naszego przemyślnego hidalga i baczyli jeno pilnie na te, co nastąpią na drodze do Toboso, tak jak tamte nastąpiły na równinach Montielu. Nie jest to prośba zbyt wielka, zważywszy na to, co autor obiecuje. Hamed Benengeli ciągnie tą modłą. Don Quixote i Sancho Panza pozostali sami. Ledwie Samson się oddalił, gdy Rosynant rżeć, a osioł poziewać i ryczeć zaczął. Rycerz i giermek wzięli to za dobry znak i szczęśliwą wróżbę. Mówiąc prawdę, ryczenia i beczenia osła tęższe było niż rżenie rumaka. Stąd Sancho wnosił sobie, że spotka go szczęście większe niż to, które dla jego pana jest przeznaczone. A nie chybi, myśląc tak, opierał się na wieszczbnej astrologii, którą znał, chociaż historia nic o tym nie mówi. Nieraz, gdy mu się osioł potknął albo upadł, pospolicie mawiał, że lepiej by się był z domu nie ruszał, gdyż z postarbnięcia czy upadku odnosi się tylko boki obite i podarte trzewiki. Chociaż był prostakiem i głupcem, przecie w tym niewiele się mylił. Przyjacielu Sancho, rzecze Don Quixote, im dalej jedziemy, tym bardziej noc się zbliża, która wnet się ciemną uczyni. Nam zaś trzeba za dnia do Toboso przybyć. Umyśliłem bowiem, że żadnej przygody nie spróbuję, wpóki tam nie stanę. W Toboso czeka na mnie błogosławieństwo niezrównanej Dulcynei i jej łaskawe odprawienie. Gdy będę już miał jej wysokie przyzwolenie, pomyślny skutek w każdym niebezpiecznym przedsięwzięciu moim odniosę. Bowiem nic tak błędnych rycerzy nie zagrzewa i śmiałymi nie czyni, jak fawor ich dam. I ja tak mniemam, odparł Sancho. Ale zdaje mi się, że wasza miłość będziesz miał niemałą trudność ujrzenia pani Dulcynei w takim miejscu, gdzie by mogła dać mu swoje błogosławieństwo. Chyba, że je przerzuci przez mur dziedzińca, gdzie ją pierwszy raz widział, gdym jej doręczał ów list, w którym opisane były wszystkie szaleństwa i wybryki, co się wielmożny pan dla niej w głębi czarnych gór czynił. Podwórcem, okalonym murem, rzekł Don Quixote, zowiesz to miejsce, braciszku Sancho, gdzieś ujrzał ten zbiór wszystkich wdzięków i piękność nieziemską, która nigdy zadość wysławiona być nie może? Musiały to być raczej galerie i ganki jej pałacu, jakie widujemy w królewskich wspaniałych zamkach. A wszystko to być może, odparł Sancho, jednak jeśli mnie pamięć nie zawodzi, był to dziedziniec okolony muzeum. Z tym wszystkim ruszajmy naprzód, Sancho, odparł Don Quixote. Jadę tam, aby ją oglądać, a mniejsza już o to, czy będę na nią patrzył przez mur, okno, szczeliny czy złociste kraty ogrodu. Gdy jeden promyk słońca jej piękności do moich oczu dotrze, rozum mój się oświeci, umocni męstwo serca mego tak, iż w mądrości i dzielności niezrównany się stanę. Mówiąc prawdę, wasza miłość, rzekł Sancho, gdym widział to słońce pani Dulcynei, nie było ono tak świetliste, aby promienie rzucać mogło. Zapewne trzeba to zaćmienie temu przypisać, że właśnie przesiewała zboże przetakiem, jakiem to wielmożnego pana już dawniej namienił. Kurzawa, która się podnosiła, przysłoniła jej twarz i otoczyła ją całą niby chmurą. Edokata, zawołał Don Quixote. Czyż podobna, byś ciągle myślał, wierzył i utrzymywał, że pani Dulcynea przesiewała zboże przetakiem? Jest to wszak czynność wielce niegodna i przeciwna tym czynnościom, którymi zatrudniają się osoby wysokiego urodzenia. Przeznaczone są one do innych zajęć i zabaw, z których na strzał skuszy odgadnąć już można ich szlachetne przyrodzenie. Zaliż nie przypominasz sobie, Sancho, wierszy naszego poety, w których opisuje on prace dokonane w kryształowym pałacu przez cztery nimfy, co z Wutagu, wychynowszy, usiadły na zielonej murawie, aby tkać tkaninę przedziwną, z samego złota, jedwabiu i sznurów pereł złożoną, jak to nam zawołany w swej sztuce powiada wierszopis. Takąż musiała być robota, do której przykładała się pani Dulcynea, gdyś ją widział. Chyba że inwidia jakiegoś złośliwego czarnoksiężnika, wielce sprawom moim nieprzychylnego i przeciwnego wszystkim rzeczom, które mnie być mogą przyjemne i miłe, pomieszała ją i wszczęt zepsowała. Jakoż obawiam się, czy piszący historię moich dziejów, która, jak powiadają, już wydrukowana została, nie jest jakimś uczonym, a przeciwnym magikiem? Mogłoby jedno za drugie położyć, do jednej prawdy tysiąc łgarstw wierutnych przydać i opowiedzieć inne zdarzenia i przypadki, niż te, co należą do prawdziwego dzieła osnowy. O zawiści, źródle zła nieskończonego, czerwie cnoty! Wszystkie wady mają w sobie coś zachęcającego, a liści zawiść sprowadza tylko rankory, odrazy i gniewy. Ja takoż tak mniemam, odparł Sancho. Domyślam się, że w tej legendzie czy historii, którą bakałasz Samson Carrasco widział, moje dobre imię jest nieźle zbrukane, poszarpane i na ziemię rzucone. A przecie na mundusze nigdy nie rzekłem złego słówka o żadnym czarnoksiężniku. Nie posiadam także wielkich dóbr, aby mi ktokolwiek zazdrościć mógł. Mam po prawdzie jęzor nieco jaszczurczy i uszczypliwy oraz zaród łotrostwa w sobie, ale wszystko to pokrywa się i przystraja moją zawsze szczerą prostodusznością. Gdybym miał tylko tę mocną, niezachwianą wiarę, co ją mam w Boga i wszystko to, czego uczy święty Kościół rzymskokatolicki oraz tę śmiertelną do Żydowinów nienawiść, już dziejopisy powinni mieć pewien wzgląd na mnie i oszczędzać mnie w pismach swoich. A niechaj zresztą mówią, co chcą. Nagi na świat przyszedłem i nagim się być widzę. Nic na tym nie stracę, ani nie zyszczę, choćby mnie do księgi wsadzono i choćbym z ręki do ręki wędrował. Dbam o te gryzmolenia jak o latośne śniegi. To, co powiadasz, Sancho, rzekł Don Kichot, przypomina mi trafunek, który się zdarzył jednemu sławnemu poecie teraźniejszych czasów. Ułożywszy uszczypliwą i jadowitą satyrę na dworskie damy, zadaił imię jednej jej mości, o której można było powątpiewać, czy w poczet dworek się zalicza. Ta, widząc, że nie jest wzmiankowana w paszkwilu, jęła się żalić przed poetą, zapytując, cóż by takiego w niej dostrzegł, że ją zlekceważył i w liczbie innych nie pomieścił. Dopraszała się, aby satyrę przedłużył i w dopisie i o niej coś powiedział, gdyż w przeciwnym razie będzie się musiał przed jej gniewem ucieczką salwować. Poeta przychylił się do prośby i napisał o niej, czego by żadna i najtęższa nie mogła rzecz plotkarka. Ona jednakoż była ukontentowana, ciesząc się sławą swojej niesławy. Możemy tu także przyrównać, co powiadają pewnym pasterzu, który spalił świątynię Diany, poczytywaną za siódmy cud świata. Uczynił to jedno po to, aby imię jego przez wieki przetrwało. Chociaż wydano najsurowsze zakazy niewzmiankowania jego nazwiska w mowie ani w piśmie, tak aby celu pragnionego sobie nie osiągnął, przecież wiemy dzisiaj wszyscy, że się zwał Herostratesem. Herostratos, chcąc być sławnym, podłożył ogień pod cudowną świątynię Diany. Nie będzie i od rzeczy przytoczyć, co się zdarzyło cesarzowi Karolowi V z pewnym rzymskim rycerzem. Przyszła cesarzowi niepowściągliwa chętka zobaczyć świątynię Rotundy, która za czasów brzydkiego pogaństwa zwała się świątynią wszystkich bogów. Dzisiaj zaś zwie się słusznie i kościołem wszystkich świętych. Jest to budowność starożytnego Rzymu w całkowitej swej krasie zachowana. Możemy z niej poznać wspaniałość i wielkość umysłu fundatorów. Ma kształt w pół przerżniętej pomarańczy, a liść jest olbrzymia i pełna światła, chociaż ona dostaje się do środka tylko jednym oknem, zwanym okiem wołowym. Cesarz podziwiał z góry ten gmach wspaniały, mając u swego boku szlachcica, który mu objaśniał wyborność tej wiekopomnej budowności. Gdy już odeszli od wierzchniego okna, szlachcic obrócił się do cesarza z taką mową. Gdyśmy byli koło okna, tysiąc razy przychodziła mi do głowy myśl, aby objąwszy waszą cesarską mość w pół, skoczyć wraz z nim na dół, aby zyskać nieśmiertelną na świecie sławę. Dziękuję ci, odparł cesarz, żeś tej niegodziwej myśli nie uskutecznił. Odtąd nie dam ci już sposobności do okazania mi swojej wierności. Zakazuję ci być w obecności mojej, gdziekolwiek bym się znalazł. I mówiąc tak, wręczył mu dar wspaniały. Chcę przez to powiedzieć, Sancho, że żądza chwały i chęć wsławienia się jest zawsze żywa i gorąca w ludziach. Jak myślisz, co było pobudką dla Horacjusza, że się cały uzbrojony z mostu w tonie Tybru rzucił? Co okazało Mucjuszowi ramię w żywy ogień wrazić? Co pobudziło Kurcjusza do skoczenia w przepaść płomienistą, co się wpośród Rzymu otworzyła? Cóż zmusiło Juliusza Cezara do przeprawienia się przez rzekę Rubikon, mimo tylu wróżb groźnych i przestróg? Przystępując teraz do późniejszych przykładów, zapytam, cóż to kazało przedziurawić okręty i pozostawić na ławicy piasku dzielnych Hiszpanów, których uprzejmy Cortez wiódł na podbój nowej ziemi. Wszystkie te wielkie czyny, a poczynania były, są i będą dziełami sławy, której śmiertelni pożądają jako cząstki nieśmiertelności należnej ich dziełom wspaniałym. My, chrześcijanie katolicy i rycerze błędni, więcej musimy dbać o sławę przyszłych wieków, która trwa nieśmiertelnie w wiecznej niebieskiej krainie, niżli oglądać się na próżną sławę światową w tym naszym wieku podłym i znikomym. Owa fama, choćby i nie wiem jak trwała była, musi się przecież skończyć wraz z tym światem, któremu kres jest naznaczony. Dlatego też, przyjacielu Sancho, czyny nasze nie powinny przechodzić granic naznaczonych przez świętą wiarę katolicką, którą wyznajemy. Uśmiercając olbrzymów, winniśmy myśleć, że pognębiamy pychę nieznośną, że zabijamy zawiść przez wspaniałomyślność i dobroć serca, cholerę przez duszy pogodę i niezmąconą spokojność, ospałość i obżarstwo przez wstrzemięźliwość w jadle i nocne długie czuwania, rozpustę i lubieżne apetita przez wierność tej, którą damą swych myśli uczyniliśmy. Lenistwo zaś przez uganianie się po wszystkich częściach świata w poszukiwaniu przygód tak, abyśmy krom nazwiska dobrych chrześcijan mogli pozyskać także imię sławnych rycerzy. Oto, Sancho, środki, jakimi osiągnąć można najwyższy sławy stopień. Wszystko to, co mi wasza miłość dotychczas powiedział, dobrze zrozumiałem. Chciałem jeno, aby wielmożny pan rozpędził mi pewną wątpliwość, która mi teraz do głowy przyszła. No chyba rozwiązał wątpliwość, mój Sancho. Rzeknij mi, a wyjaśnię ci, jak tylko będę mógł najlepiej. Powiedz mi, panie, spytał Sancho, gdzie się znajdują teraz ci wszyscy waleczni, a już pomarli rycerze, o których żeście wspomnieli? Rycerze pogańscy są w piekle zapewne, odparł Don Kichot. Chrześcijańscy zaś, jeżeli żyli cnotliwie, znajdują się w czyśćcu albo w niebie. Dobrze dotąd, rzecze Sancho, teraz mi wielmożny pan powiedz, czy w grobowcach, w których ciała tych panów spoczywają, wiszą lampy srebrzyste i czy ściany ich kaplic ozdobione są słupami, szarfami żałobnymi, wotami, nogami i oczami z wosku uczynionymi? Jeżeli nie, to cóż tam wisi? Na to Don Quixote odparł. Groby pogan były przeważnie wspaniałymi świątyniami. Prochy Juliusza Cezara zostały umieszczone na wierzchołku ogromnej piramidy, którą dziś zowią w Rzymie obeliskiem świętego Piotra. Nagrobek cesarza Adriana był zamkiem obszernym niby całe miasto. Zwał się Moles Adriani, dzisiaj zaś jest to rzymski zamek świętego Anioła. Królowa Artemiza pogrzebała ciało swego męża Mauzola w grobowcu, który za siódmy cud świata uchodził. Ale żaden z tych pomników i grobowców, które poganie stawiali, nie był przybrany szarfami żałobnymi, wotami lub innymi znakami, po których by się dorozumieć było można, że święci są tam pochowani. Tu na was czekam, wielmożny panie, odparł Sancho. Rzeknijcie mi teraz, jeśli łaska, co jest większą rzeczą, czy wskrzesić umarłego, czy też zabić wielkoluda? Odpowiedź łatwa, rzekł Don Quixote. Ożywić umarłego jest więcej. A teraz mam wielmożnego pana w ręku, zawołał Sancho. A więc sława tego, co umarłych wskrzesza, ślepym wzrok, a chromym prostość nóg przewraca, przed którego grobem lampy wieczne płoną i którego kaplica pełna jest osób nabożnych, co klęczą, czczą jego kości. Więcej warta jest na tym i na tamtym świecie, niżli sława pozostała po cesarzach pogańskich i rycerzach błędnych. Przyznaję jej prawdę, rzekł Don Kichot. A więc, odparł Sancho, tę sławę, tę moc i ten przywilej, jako się powiadać zwykło, posiadają prochy i relikwie świętych, którzy za zgodą i przyzwoleniem świętej matki naszej kościoła mają lampy tuwialne, kule, obrazy i rozliczne wota z wosku, ręce, nogi albo i oczy przedstawiające. Wszystkie te rzeczy pobożność zwiększają, rozpowszechniając sławę religii chrześcijańskiej. Ciała świętych albo ich relikwie królowie na barkach noszą, całują święte kosteczki i modlnice, a takoż ołtarze nimi przyozdabiają. Ku czemu ma się cię ściągać, mój Sancho, to o czym teraz mówisz? Chcę rzec, odparł Sancho, że winniśmy stać się świętymi, bo wtedy prędzej złapiemy tę dobrą sławę, o którą się ubiegamy. Pomyślcie, wasza miłość, wczoraj czy onegdaj, można by tak rzec, bowiem przed niedawnym to się stało czasem, za świętych ogłoszono dwóch braciszków bosych. Dzisiaj za wielkie szczęście ludzie sobie to poczytują, jeżeli mogą całować dyscypliny żelazne, którymi się braciszkowie chłostali, ciała swoje rozraniając. Więcej się te dyscypliny szacuje niż szpadę Rolanda, która ma się znajdować w zbrojowni pana naszego króla. Niechże go pan Bóg w zdrowiu zachowa. Dlatego też, wielmożny panie, więcej znaczy być pokornym braciszkiem przynależnym do jakiegoś bądź zakonu, niżli dzielnym i błędnym rycerzem. Kilka tuzinów razów wymierzonych dyscypliną milsze jest panu Bogu, niżli 2000 sztychów szpadą czy lancą zadanych olbrzymom, strzygom czy innym cudakom. Wszystko to prawda, rzekł Don Kichot, ale nie wszyscy możemy być świętobliwymi braciszkami. Siła jest dróg, którymi Pan Bóg prowadzi przez się wybranych do nieba. Rycerstwo błędne jest na kształt zakonu. Ma ono w raju swoich świętych popleczników. Zapewne, rzecze Sancho, aliście słyszałem, że w niebie jest więcej zakonników, niżli rycerzy błędnych. To prawda, odparł Don Kichot, bowiem liczba zakonników większa jest, niżli liczba rycerzy błędnych. Wieluż jest na świecie rycerzy błędnych, rzekł Sancho. Wielu, przydał Don Kichot, jednakowoż mało tych, co na miano prawdziwych rycerzów zasługują. Na takich gawędkach spędzili noc i dzień następny, w trakcie którego to czasu nie przydarzyło się im nic godnego uwagi. Wielce się to nie podobało Don Kichotowi. Wreszcie nazajutrz ku wieczorowi ujrzeli wielkie miasto Tobozo. Rycerz nasz na ten widok radością niepojętą został przenikniony. Sancho zaś zasmucił się wielce, bowiem nie wiedział, gdzie znajduje się dom pani Dulcynei, której w życiu swym jako żywo nigdy nie widział, tak jak jego pan. Mówiąc pokrótce, obaj byli pomieszani, jeden z pragnienia obaczenia jej, drugi dla tej przyczyny, że jej nie oglądał. Sancho nie wiedział, co mu uczynić wypadnie, gdy jego pan do Tobozo go pośle. Don Kichot umyślił odbyć wjazd do miasta wraz z nastaniem nocy. Oczekując pory naznaczonej, zatrzymali się pod dębami rosnącymi w pobliżu grodu. Gdy określona godzina nadeszła, wjechali do miasta, gdzie im się zdarzyły rzeczy wielkiego znaczenia.
Czyta Reda Haddad.